Lekcja pierwsza. 5 lipca. Ucisk, tło historyczne i narodziny Mojżesza. Sobota, po południu. 28 czerwca. Tekst pamięciowy. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Druga Księga Mojżeszowa 2:23-25. Księga Wyjścia przedstawia historię ucisku, marginalizacji, prześladowania, wyzysku i poniżenia. Ludzie, którzy dzisiaj czują się zapomniani i zniewoleni, mogą znaleźć w niej nadzieję, gdyż ten sam Bóg, który uratował Hebrajczyków, pragnie uratować także ich. Księga Wyjścia mówi o egzystencjalnej walce o byt oraz niesprawiedliwości i trudzie, które są częścią życia na tym świecie. Każdy z nas może doznać pocieszenia, studiując historię Bożych interwencji na rzecz cierpiących. Bóg słyszy wołanie uciskanych, widzi ich trud, liczy ich łzy i przychodzi im z pomocą w cierpieniu. Bóg podejmuje inicjatywę, by wyzwolić tych, którzy mu ufają. Musimy jedynie przyjąć przez wiarę to, co On nam oferuje. Dlatego warto studiować Księgę Wyjścia, gdyż wskazuje ona na to, czego Jezus dokonał dla nas wszystkich. Jest to księga o odkupieniu, wyzwoleniu i ostatecznym zbawieniu, to wszystko zaś należy do nas jako nabyte przez Jezusa Chrystusa i czekające jedynie na przyjęcie przez nas, przez wiarę. Jeśli pośród zamieszania i mroku nasze oczy są zwrócone ku Bogu, możemy dostrzec Jego obecność, troskę i pomoc na drodze, którą prowadzi On nas do wiecznej ziemi obiecanej. Niedziela, 29 czerwca. Lud Boży w Egipcie. Księga Wyjścia w języku hebrajskim nosi tytuł Szemot, co dosłownie znaczy imiona. Hebrajska nazwa pochodzi od pierwszego rzeczownika w tekście księgi. Księga ta zaczyna się słowami, oto imiona synów izraelskich. Tak więc Księga Wyjścia rozpoczyna się wymienieniem patriarchów izraelskich, synów Jakuba. Jaka ważna prawda jest zawarta w tych wersetach? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 1:1-7. Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy przybył ze swą rodziną, Ruben, Symeon, Lewi i Juda. Issachar, Zebulon i Beniamin, Dan i Naftali, Gad i Aszer. Wszystkich potomków Jakuba było 70 osób, Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia, i całe to pokolenie. A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni, i coraz bardziej potężnieli, tak że było ich pełno w całym kraju. Księga Wyjścia rozpoczyna się przypomnieniem Bożego błogosławieństwa. Gdy patriarcha Jakub i jego rodzina osiedlili się w Egipcie, liczyli zaledwie 70 osób. Zobacz, pierwsza Księga Mojżeszowa 46:27. Synów zaś Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było 2. Wszystkich osób rodziny Jakuba, która przybyła do Egiptu, było 72. Księga Mojżeszowa 1:5. Wszystkich potomków Jakuba było 70 osób, Józef zaś już był w Egipcie. Ale Izraelici byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni, i coraz bardziej potężnieli, tak że było ich pełno w całym kraju. Druga Księga Mojżeszowa 1:7. W czasie wyjścia z Egiptu liczyli już około 600 tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci. Druga Księga Mojżeszowa 12:37. Jaka była sytuacja Izraelitów w Egipcie w czasach poprzedzających ich wyjście z tego kraju? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 1:8-11. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego, oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami, budowano wtedy dla faraona miasta Spichlerze, Pitom i Ramses. Tekst biblijny maluje historię Izraelitów w Egipcie w ciemnych barwach. Na początku Księgi Wyjścia czytamy, że stali się oni niewolnikami w Egipcie i byli zmuszani do ciężkiej pracy. Jednak Księga Wyjścia kończy się opisem pokoju i nadziei płynących z obecności Boga w przybytku w środku izraelskiego obozu. Zobacz 40 rozdział Księgi Wyjścia. Między tymi skrajnie różnymi sytuacjami zawarty jest opis Bożego zwycięstwa. Dzięki wyzwoleniu ludu Bożego z niewoli, przeprowadzeniu go przez Morze Czerwone i pokonaniu najsilniejszej wówczas armii, Bóg objawił swoje zwycięstwo nad siłami zła. Historia Izraelitów w Egipcie akcentuje, że paradoksalnie im bardziej ich uciskano, tym szybciej rozmnażali się i rośli w siłę. Druga Księga Mojżeszowa 1:12. Biblia księdza Romaniuka. To znaczy, że bez względu na ludzkie machinacje Bóg nadal panuje i ratuje swój lud, nawet jeśli okoliczności wydają się beznadziejne, przynajmniej z ludzkiego punktu widzenia. W Egipcie objął władzę nowy faraon, który nie pamiętał, jak dużo ten kraj zawdzięczał Józefowi. Jak uczy nas to, że nigdy nie powinniśmy traktować żadnej sytuacji, zwłaszcza tej dobrej, jako mającej istnieć zawsze. Poniedziałek, 30 czerwca. Tło historyczne. Gdy rodzina Jakuba przybyła do Egiptu w czasie klęski głodu w Kanaanie, zobacz 46 rozdział Księgi Wyjścia, władca Egiptu był bardzo przychylnie nastawiony do Hebrajczyków ze względu na Józefa i jego dokonania dla tego kraju. Nadto rzekł faraon do Józefa: oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim, na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Druga Księga Mojżeszowa 41:41-43. Co było kluczem do zdumiewającego sukcesu Józefa w Egipcie wbrew okolicznościom, w jakich znalazł się w tym kraju? Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 37:26-28. Wtedy rzekł Juda do braci swoich: jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników, ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. Pierwsza Księga Mojżeszowa 39:2-21. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze, i przebywał w domu pana swego, Egipcjanina. Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. Najbardziej prawdopodobne tło historyczne historii Józefa jest następujące: nowy władca w druga Księga Mojżeszowa 1:8, który nie znał Józefa, to Achmose i panujący w latach 1570-1546 przed narodzeniem Chrystusa. Następnym faraonem była Menhotep i panujący w latach 1553-1526, który obawiał się Izraelitów i uciskał ich. Kolejny faraon, Totmes I, panujący w latach 1525-1512, wydał wyrok śmierci na nowonarodzonych hebrajskich chłopców. Jego córka, Hatszepsut, żyjący w latach 1503-1482, była ową księżniczką, która zaadoptowała Mojżesza i wychowała go jako swojego syna. Faraon Totmes III, żyjący w latach 1504-1450, współpanujący przez pewien czas z Hatszepsut, rządził Egiptem w czasie wyjścia Izraelitów z niewoli. Wyjście to nastąpiło według najlepszej Rechuby w marcu 1450 roku przed narodzeniem Chrystusa. Aby zrozumieć czasy wyjścia Izraelitów z Egiptu, studiuj następujące fragmenty Biblii: pierwsza Księga Mojżeszowa 15:13-16. I rzekł do Abrama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. a ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Druga Księga Mojżeszowa 12:40-41. Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat. Po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia, wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana. Księga Sędziów 11:26. Gdy Izrael mieszkał przez 300 lat w Heszbonie i w jego osadach, i w Aroer i w jego osadach, i we wszystkich miastach, które są po obu brzegach Arnonu, dlaczego wtedy ich nie oderwaliście od nich? Pierwsza Księga Królewska 6:1. W 480 lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej, w czwartym roku a miesiącu drugim panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziw, zaczął Salomon budować świątynię Panu. Zobacz także Dzieje Apostolskie 7:6. A Bóg mówił tak, że potomkowie jego będą przychodniami na obczyźnie, i że ujarzmią ich i uciskać będą przez 400 lat, list do Galacjan 3:16-17. Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi, i potomkom do jako o wielu, lecz jako o jednym, i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później. Tak, żeby obietnica była unicestwiona. Pierwszy rozdział Księgi Wyjścia obejmuje długi okres, od czasów Józefa, gdy jego ojciec Jakub wraz z całą rodziną przybył do Egiptu, aż po nakaz zabijania hebrajskich chłopców wydany przez Faraona. Choć trwają dyskusje nad tym, jak długi był to okres, liczy się nade wszystko to, że gdy lud Boży został zniewolony w obcym kraju, Bóg nie zapomniał o swoich wiernych. Choć nie znamy wielu szczegółów dotyczących dziejów Hebrajczyków w Egipcie, przynajmniej na razie, to jednak objawienie charakteru Boga jaśnieje z kart Księgi Wyjścia, podobnie jak z całego Pisma Świętego. Możemy być pewni, że bez względu na to, jak źle się dzieje, Bóg zawsze jest obecny i godny zaufania, nawet w najtrudniejszej sytuacji. Wtorek, 1 lipca. Hebrajskie położne. Trudno zrozumieć Księgę Wyjścia bez zapoznania się z poprzedzającą ją Księgą Rodzaju. Izraelici zamieszkali w Egipcie, a po czasach dostatku i spokoju stali się obiektem prześladowania i zostali niewolnikami. Ale Bóg nie pozostawił swojego ludu samego z problemami, choć czasami mogło się tak wydawać. Niewątpliwie wielu Hebrajczyków rozpaczało z powodu tego, co ich spotkało. Jednak nawet w tym nieszczęściu Bóg przyszedł im z pomocą swoim potężnym ramieniem. Nasz Pan zapewnia swoich wyznawców i wzywa im nie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Księga Psalmów 50:15. Jaką rolę odegrały wierne Bogu położne i dlaczego zostały zapamiętane w dziejach Izraela? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 1:9-21. Rzekł on do ludu swego, oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami, budowano wtedy dla Faraona miasta do Spichlerze, Pitom i Ramses. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał, i bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła mówiąc, gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich, czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także chłopców? Położne odpowiedziały faraonowi, kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie, Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. A Bóg nagradzał tę położnę dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał. A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Żaden z faraonów nie jest wymieniony z imienia w Księdze Wyjścia. Księga ta mówi o nich po prostu jako faraonach lub królach. Egipcjanie wierzyli, że faraon jest bogiem na ziemi, synem Boga Ra, lub Boga Ozyrysa, lub Boga Horusa. Będąc Bogiem i Słońca, Ra był uważany za najwyższe bóstwo w Egipcie. Jednak mimo całej swojej władzy ten Bóg nie był w stanie zmusić hebrajskich położnych do postępowania wbrew ich sumieniu. W przeciwieństwie do bezimiennego faraona te dwie położne są wymienione z imienia jako Szifra i Puła. Były one otaczane wielkim szacunkiem jako bogobojne i sprawiedliwe niewiasty. Nikczemny rozkaz faraona był przez nie lekceważony, gdyż czciły one Boga ponad nakazy ziemskiego władcy. W zamian za ich wierność Bóg pobłogosławił je tak, iż same miały wiele dzieci. Te kobiety, choć nie posiadały rozległej teologicznej wiedzy, nie tylko wiedziały, co jest dobre, ale były także zdecydowane, by to czynić. Gdy faraon dowiedział się, że jego plan zawiódł, nakazał wszystkim Egipcjanom zabijać męskich noworodków Hebrajczyków. Mieli wrzucać niemowlęta do Nilu, prawdopodobnie jako ofiary dla Boga Nilu i płodności, który nosił imię Hapi. Jest to pierwszy opisany przypadek w historii, gdy Izraelici mieli być zabijani tylko dlatego, że byli Izraelitami. Celem tego okrutnego rozkazu było ograniczenie rozmnażania się Hebrajczyków, pozbycie się wszystkich hebrajskich mężczyzn i naturalne wchłonięcie hebrajskich kobiet przez naród egipski. W ten sposób faraon chciał zakończyć istnienie Izraelitów jako odrębnej grupy etnicznej i wyeliminować rzekome zagrożenie z ich strony dla Egipcjan. Hebrajskie położne nie tylko wiedziały, co należy czynić, ale także miały odwagę, by to czynić. Jakie oczywiste przesłanie wynika z tego dla nas? Środa, 2 lipca. Narodziny Mojżesza. Jaką rolę Boża opieka i ochrona odegrały w historii narodzenia i ocalenia Mojżesza? Przeczytaj 2 Księga Mojżeszowa 2:1-10. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki faraona, czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka faraona, idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka faraona, zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki faraona, ta zaś miała go za syna. I nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. Tło historyczne narodzin i życia Mojżesza jest tym bardziej ekscytujące, iż żył on za czasów słynnej egipskiej 18 dynastii królewskiej. Jeden z władców z tej dynastii, Tutmozis III, zwany Napoleonem Egiptu, jest uważany za jednego z najsłynniejszych starożytnych władców tego kraju. Choć Mojżesz był od urodzenia skazany na śmierć, to jednak urodził się jako syn wyjątkowy czy ładny. W oryginale użyto tu hebrajskiego słowa tof, które dosłownie znaczy dobry. Hebrajski przymiotnik tof odnosi się do czegoś więcej niż zewnętrznego piękna. To słowo zostało użyte na przykład w opisie działania Boga w czasie dzieła stwarzania, gdy Bóg oświadczył, że wszystko, co stworzył, było dobre, a nawet bardzo dobre. Jako nowe stworzenie owo dobre dziecko, zgodnie z Bożym planem, gdy dorośnie, wyprowadzi Hebrajczyków z niewoli. Kto mógłby przewidzieć coś takiego przy narodzinach dziecka, zwłaszcza w tak trudnych okolicznościach? Jednak Bóg zamierzał wypełnić swoje obietnice dane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Zawarł z nimi przymierze, iż da ich potomkom ziemię obiecaną. Zobacz druga księga Mojżeszowa 2, 24-25. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Po wielu latach zamierzał się posłużyć tym dobrym, hebrajskie, tof, niemowlęciem, by tego dokonać. Jednak zanim to nastąpiło, egipska księżniczka Hatszepsut zaadoptowała Mojżesza jako swojego syna. Imię nadane Mojżeszowi ma egipskie pochodzenie, a oznacza syna kogoś lub zrodzonego z, jak w imieniu Achmose, synacha, czy imieniu Totmes, syn Tota. W języku hebrajskim imieniu temu nadano brzmienie Moszech, co znaczy wyciągnięty. Jego życie zostało w cudowny sposób ocalone, gdy został wyciągnięty z rzeki. Niewiele wiemy o pierwszych latach życia Mojżesza. Cudownie ocalony i zaadoptowany przez Hatszepsut, Mojżesz spędził pierwszych 12 lat swojego życia ze swoją prawdziwą rodziną. Następnie Mojżesz odebrał najlepsze egipskie wykształcenie, był bowiem przygotowywany do roli kolejnego faraona. Niestety, większość tego wykształcenia miała się okazać nie tylko bezużyteczna, ale wręcz szkodliwa z punktu widzenia tego, co naprawdę się liczyło, to znaczy poznania Boga i Jego prawdy. Jaka część twojej wiedzy okaże się ostatecznie bezużyteczna wobec tego, co faktycznie ma prawdziwe znaczenie? Czwartek, 3 lipca. Zmiana planów. Jakie wydarzenie błyskawicznie zmieniło zaplanowany bieg życia Mojżesza? Czego możemy się nauczyć z tej historii? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 2, 11-25. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił, czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział, któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz zląkł się i pomyślał, zapewne sprawa ta wyszła na jaw. A gdy faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. A kapłan Midianitów miał 7 córek, przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę ojca swego. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im, i napoił ich trzodę. A gdy wróciły do Reguela, ojca swego, on rzekł, czemu to dziś przybyłyście tak wcześnie? A one odpowiedziały, pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami, nadto naczerpał nam dużo wody i napoił trzodę. Wtedy rzekł do córek swoich, a gdzie on jest? Dlaczego zostawiłyście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się pozostać u tego męża, ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę Sypporę za żonę. I urodziła syna, a on dał mu na imię Gerszom, bo rzekł, byłem gościem na obczyźnie. Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Co zrobi teraz Mojżesz? Czy podda się pokusie panowania w Egipcie i korzystania z przywilejów władzy, czy też zdecyduje się znosić trudy i niebezpieczeństwa wraz ze swoim prześladowanym ludem? W pewnym sensie bieg zdarzeń zadecydował za niego. A gdy faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. Druga księga Mojżeszowa 2, 15. Po zabiciu Egipcjanina Mojżesz nie miał już wyboru. Nie mógł pozostać w Egipcie. Planowane przez niego przejęcie władzy królewskiej i stanie się Bogiem Egiptu nie wchodziły już w rachubę. Zamiast stać się fałszywym Bogiem, Mojżesz miał służyć prawdziwemu Bogu. Niewątpliwie jednak, gdy uciekał z Egiptu, nie miał pojęcia, jaka przyszłość go czeka. Cała sprawa zabicia Egipcjanina przez Mojżesza szybko stała się znana Egipcjanom i wielce wyolbrzymiona dotarła wkrótce do uszu Faraona. Doniesiono królowi, że ten czyn jest bardzo znaczący, że Mojżesz postanowił poprowadzić swój lud przeciwko Egipcjanom, obalić rząd i sam zasiąść na tronie oraz że królestwo nie będzie bezpieczne dopóki Mojżesz żyje. Monarcha natychmiast postanowił, że Mojżesz musi umrzeć, on jednak na wieść o grożącym mu niebezpieczeństwie uciekł do Arabii. Mojżesz przeżył 120 lat, a jego życie dzieli się na trzy równe części po 40 lat każda. Pierwsze 40 lat spędził w Egipcie, w większości w królewskim pałacu. Następne 40 lat upłynęło mu w domu Jetry, jego teścia, w kraju Midianitów. Ostatnie 40 lat zaowocowało powstaniem pięcioksięgu Mojżeszowego, w tym Księgi Wyjścia, którą właśnie studiujemy, opowiadającego o powołaniu Izraelitów jako świadków prawdziwego Boga, objawiających jego naturę i charakter ludzkości pogrążonej w bałwochwalstwie. Czy Boży plan zakładał zabicie Egipcjanina przez Mojżesza? Jeśli nie, to czego historia ta uczy nas o tym, jak Bóg może pokonać wszelkie przeciwności, by zrealizować swoje zamierzenia? Jak list do Rzymian 8:28 pomaga nam zrozumieć tę ważną prawdę. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Piątek, 4 lipca. Do dalszego studium. W Księdze Wyjścia czytamy, że położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Druga Księga Mojżeszowa 1:17. Ellen White tak skomentowała wierność tych kobiet i mesjańską nadzieję, jaka im przyświecała. Wydano rozkaz kobietom, których zawód stwarzał możliwość wykonania go, aby zabijały hebrajskie dzieci płci męskiej zaraz przy ich narodzeniu. Szatan był inspiratorem tej sprawy. Wiedział, że wśród Izraelitów miał się narodzić wyzwoliciel. Skłaniając króla do zabijania dzieci, miał nadzieję udaremnić boski zamiar. Jednak kobiety bały się Boga i nie miały odwagi wykonywać to okrutne polecenie. Pan pochwalał ich postępowanie i błogosławił im. Dobra nowina jest taka, że wbrew zamysłom szatana Bóg interweniował i, posługując się wiernymi sobie ludźmi, przeciwdziałał wrogowi. Żyjemy na terenie, który wróg uważa za swój, a Jezus nazwał szatana księciem lub władcą tego świata. Zobacz list do Efezjan 2:2. W których niegdyś chodziliście według mody tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Ewangelia Jana 14:30. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Szatan uzurpuje sobie rolę, jaką niegdyś otrzymał Adam, ale Jezus Chrystus pokonał go przez swoje życie i swoją śmierć na krzyżu. Zobacz Ewangelia Mateusza 4:1-14. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego, Ewangelia Jana 19:30. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. List do Hebrajczyków 2:14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Choć szatan nadal żyje i działa, usiłując realizować swoje mordercze dążenia, to jednak jego koniec jest pewny. Dobrą nowiną dla nas jest to, że życiowe trudności mogą zostać pokonane dzięki łasce Bożej. Ta łaska jest naszą jedyną nadzieją. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego Bóg dopuścił do tego, by Hebrajczycy mieszkający w Egipcie byli prześladowani i uciskani? Dlaczego tak długo zwlekał z interwencją, by ich wyzwolić? Pamiętaj, że ci, którzy doświadczali cierpienia, cierpieli tylko, póki żyli. Okres cierpienia narodu był długi, ale w przypadku poszczególnych osób był mierzony długością ich życia. Dlaczego to rozróżnienie jest ważne z punktu widzenia zrozumienia problemu ludzkiego cierpienia w ogólności? 2. Zastanów się nad tym, jak Bóg wykorzystał porywczy czyn Mojżesza. Co by się stało, gdyby Mojżesz nie zabił egipskiego prześladowcy? Czy oznaczałoby to, że Hebrajczycy nigdy nie wyszliby z niewoli egipskiej? Podczas wspólnego studium Pisma Świętego uzasadnij swoją odpowiedź.